Witam was, siostry i bracia. Mamy dziś temat zaplanowany, który brzmi sola fide, tylko wiara. Zacznijmy od tekstu Bożego Słowa, list apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, 16 i 17 wiersz. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Osoby zajmujące się biznesem wiedzą, że przykładowo w handlu ważna jest promocja produktów i za pomocą pewnych sloganów reklamowych mogą uchwycić uwagę przyszłych klientów. Jeśli nie zapamiętamy, o jaki produkt chodziło, to zapamiętamy slogan, którym ten produkt reklamowano. I niektóre ze sloganów weszły właściwie do takiego języka obiegowego. Na przykład Coca-Cola to jest to. Ale jeszcze lepszym sloganem chyba stało się: pij mleko, będziesz wielki. Red Bull doda ci skrzydeł. Najsłynniejsze: ojciec prać. No i Media Markt nie dla idiotów. W 1517 roku w Wittenberdze Martin Luther przybił 95 tez sprzeciwu na drzwiach kościoła. Uderzenia młotka, gdy przybijał, usłyszał świat. Niemcy, a potem też Europa usłyszała jego sprzeciw i tak narodziła się Europa protestancka. 2017 rok jest rokiem 500-lecia tego wydarzenia. Co się mówi na ten temat? Protestancka reformacja była rozpowszechnionym teologicznym buntem w Europie przeciw nadużyciom i totalitarnej kontroli kościoła rzymskokatolickiego. Reformatorzy, tacy jak Martin Luther, Ulrich Zwingli czy Jan Calvin, protestowali przeciwko różnym niebiblijnym praktykom. I w ten sposób wypromowali 5 biblijnych zasad. U podstaw reformacji leży tych 5 biblijnych zasad, kluczowych stwierdzeń, które właściwie każdy protestant powinien umieć tak powtórzyć jak te slogany reklamowe. To sola scriptura, tylko pismo, tylko Biblia jest jedynym autorytetem dla wszystkich kwestii wiary i praktyki. Sola gratia, zbawienie tylko przez łaskę Bożą. Sola fide, zbawienie tylko na podstawie wiary. Solus Christus, zbawienie tylko w Chrystusie. I soli Deo gloria, tylko Bogu należy się chwała. Myślę, że nie bardzo to pamiętamy, ale to leży u podstaw reformacji. My jesteśmy pokłosiem reformacji i powinniśmy znać te zasady. Luter nie zamierzał i nie przewidywał tworzenia nowego kościoła. On chciał tylko reformowania tego kościoła, chciał wewnątrz zmian. Nie zakładał, że powstanie nowy kościół. Chciał odnowy życia, ale kiedy został zmuszony do odwołania tego, co napisał, wtedy złożył takie historyczne oświadczenie na Sejmie w Wormacji w 1521 roku przed cesarzem i władzami kościelnymi. Powiedział wtedy tak: mogę być przekonany świadectwem Pisma Świętego albo jasnym, oczywistym dowodem, bo papieżowi i soborom nie wierzę. Jasna i oczywista to rzecz. że się myliły i przeczą sobie wzajemnie. Związany przekonaniem sumienia na podstawie Słowa Bożego nie mogę, nie chcę niczego odwołać, bo niepewna i niebezpieczna to rzecz czynić cośkolwiek przeciw swemu sumieniu. Tak mi, Boże, dopomóż. Opuścił Kościół, w którym nie pozwolono mu kochać Jezusa w myśl przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. Kiedy studiował Słowo Boże, doszedł do wniosku, że brakuje przede wszystkim Słowa Bożego w językach narodowych, a więc zajął się tłumaczeniem Biblii. I gdy tę Biblię studiował, gdy się wgłębiał w to słowo, dokonał niezwykłego odkrycia dla siebie, ale to odkrycie jest ważne też i dla nas. I to dziś odkrycie chcę przypomnieć. Gdy studiował list do Rzymian, natknął się na ten 17 werset pierwszego rozdziału, gdzie w ostatniej części tego wersetu czytamy: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest słowo, które odwołuje się do księgi Habakuka. Już tam to zostało zasygnalizowane. I w 1555 roku luteranie w Augsburgu przyjęli taką szerszą, rozszerzającą to pojęcie sprawiedliwy z wiary żyć będzie definicję. Przyjęli taki artykuł dotyczący wiary zbawiającej. Ludzie nie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem przez swoją własną moc, zasługi albo czyny, lecz usprawiedliwieni są darmo przez Chrystusa, przez wiarę. Mogą wierzyć, że zostali przyjęci do społeczności oraz że grzechy ich są przebaczone dzięki Chrystusowi, który przez swoją śmierć uczynił zadośćuczynienie za nasze grzechy. Tę wiarę uznaje Bóg za sprawiedliwość przed Nim. I to było kluczem do informacji, do głoszenia tego, że zbawienie jest tylko na podstawie wiary. Nie przez uczynki, nie przez zasługi, tylko w oparciu o wiarę w Jezusa Chrystusa, który poświęcił swoje życie dla nas grzeszników. Dla niektórych to sformułowanie sola fide, czyli tylko z wiary, tylko wiara, stoi nieco w sprzeczności z innym wersetem, który znajdujemy w liście Jakuba. A mianowicie Jakub powiada podobnie z wiarą w drugim rozdziale 17 wiersz. Jeśli nie towarzyszą jej uczynki, jest martwa jako taka. Pozornie sprzeczność między tymi dwoma wersetami. Z jednej strony usprawiedliwienie tylko z wiary, z drugiej strony Jakub powiada: wiara bez uczynków jest martwa. Jak to pogodzić? Jakub domaga się w tym wersecie doszacowania wartości dobrych uczynków, moralnego heroizmu, przykładnego życia. Sola fide, tylko z wiary, to jest podstawa teologii usprawiedliwienia. Ustanowioną zasadą jest przez Boga. Tylko wiara i żadne inne uczynki. Ale dwie doktryny nie mogą być właściwe. A więc pierwsza, którą reprezentujemy, wiara przynosi usprawiedliwienie i dobre uczynki. Natomiast sprzeczna jest doktryna Kościoła rzymskiego, który powiada, wiara i dobre uczynki przynoszą usprawiedliwienie. Niestety, to nie jest prawdziwa biblijna teza. Biblia nigdzie nie uczy, że dobre uczynki produkują wiarę. Formuła nie brzmi, że na przykład 75% wiary plus 25% dobrych uczynków i mamy zbawienie. To równanie jest nieprawdziwe. Zasada brzmi: przez wiarę i tylko z wiary. Pewien człowiek powiedział tak: wiara bez uczynków jest jak ptak bez skrzydeł. chociaż ona może skoczyć z innymi ptakami na ziemię, to jednak nigdy nie będzie latać. I tu ma rację. Wiara, która nie niesie zmiany życia, nie sprawia, że jesteśmy inni w swym postępowaniu, rzeczywiście jest wiarą martwą. To jest wiara na pokaz tylko. Jeśli mówię, że mam wiarę, a moje życie tej wierze biblijnej przeczy, temu biblijnemu zachowaniu, postępowaniu przeczy, no to oczywiście, że jest to nieprawdziwe. Katolicyzm przeszacowuje rolę uczynków i włącza je w doktrynę o zbawieniu. Z kolei protestanci nie doszacowują uczynków. Niepotrzebne są żadne uczynki, my tylko z wiary. Otóż nie. Dla nas są ważne uczynki, ale najpierw wiara, potem uczynki, a nie odwrotnie. Uczynki nie produkują wiary. I Martin Luther uznał tę zasadę, że od tego zależy istnienie Kościoła. To jest sine qua non. Punktem wyjścia jest uznanie, że każdy grzesznik jest oddzielony od Boga i z powodu swej grzeszności nie jest w stanie nic zrobić, aby być usprawiedliwionym. Może tylko uwierzyć w to, co Jezus uczynił, a więc Bóg udziela nam łaski darmo, sola gratia, przebaczenia i usprawiedliwienia tym, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Tylko Chrystus, solus Christus. To słowo tylko użyte jest w celu podkreślania, że uczynki człowieka nie stanowią podstawy jego usprawiedliwienia. Z uczynków żaden człowiek nie będzie usprawiedliwiony. Czy to znaczy, że Pan Bóg nas nie będzie rozliczał? Pamiętacie tekst? A coś cię wy uczynili, zapyta Jezus. To nie jest tak, że zapomni o tym. Ale najpierw wiara, a potem uczynki. Możemy postawić takie dwa stwierdzenia, które teoretycznie są sprzeczne. Możemy powiedzieć, nie działaj pochopnie. A drugi zwrot, kto waha się, ten traci. No to jak to jest? To nie działać pochopnie, czy jak ktoś czeka, no to też poniesie stratę. To zależy, w jakich okolicznościach je wypowiemy. Jeśli zaprowadzimy samochód do mechanika, to raczej mu będziemy palcem nawet tak przygrażać. Nie śpiesz się, nie działaj pochopnie, sprawdź dobrze, napraw właściwie, nie wymieniaj rzeczy niepotrzebnych. Bądź spokojny, nie wymieniaj mi silnika, bo on jest dobry, prawda? Nie bądź pochopny. Ale jeśli rozmawiamy z rolnikiem, a on się będzie ociągał, będzie się długo zastanawiał, to powiemy mu, nie wahaj się, bo jeśli jeszcze dłużej będziesz czekał, całe zboże na polu zostanie. Nie zdążysz zebrać, przyjdą deszcze, zmarnieje to wszystko, zgnije. A więc wykorzystuj czas, bądź aktywny. Więc dwa pozornie sprzeczne stwierdzenia są prawdziwe. Wiara, czy tylko z uczynków, czy tylko z wiary, są wtedy prawdziwe, kiedy poprzedza je wiara. Jeśli istnieje tu jakieś napięcie, to wiara bez zmiany, bez właściwych czynów, bez właściwego postępowania i zachowania, bez życia moralnego, jest właściwie okładką tylko w naszym życiu. Jest okładka, ale nie ma tam treści. Usprawiedliwienie przez wiarę jeszcze dobitniej to relacjonuje trzeci rozdział tegoż listu do Rzymian, 21 i 24 werset. Teraz natomiast, niezależnie od prawa, objawiła się sprawiedliwość Boża, poświadczona przez prawo i proroków. Jeśli to sprawiedliwość Boża oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują w darze z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. Oto i cała informacja, jak to się dzieje, jak jesteśmy zbawieni i usprawiedliwieni, jak dociera do nas Boża sprawiedliwość, posłuszeństwo Bożemu prawu. Ponieważ nikt z nas tak do końca nie jest w stanie tego prawa przestrzegać, dlatego wiara jest środkiem, poprzez który przyjmujemy sprawiedliwość. I musi to być wiara w Jezusa Chrystusa. To On zapłacił swoją krwią na Golgocie za nasze grzechy. I tylko On mógł to uczynić, ponieważ jest Synem Bożym. Dlatego konieczne jest, i mówię do ludzi wierzących, więc rozumiecie to, że jest to złożenie naszej wiary w Nim. Czym zatem jest zbawienie? I na to pytanie niech nam odpowie słynny kaznodzieja John Wesley. Fragment jego kazania, które wygłosił w 1738 roku w Oksfordzie. Zbawienie jest czymś osiągalnym przez nas. Cokolwiek mielibyśmy na myśli, znaczy to przynajmniej, że możliwość zbawienia istnieje dla każdego dziś. Jest ono czymś osiągalnym, a nawet czymś już osiągniętym na ziemi przez tych, którzy są współuczestnikami wiary. Tak bowiem powiada apostoł do wierzących w zborze w Efezie. Zbawieni jesteście przez wiarę, a nie zbawieni będziecie. Chociaż i to jest prawdą. Zbawienie od grzechów. I ono następuje przez wiarę. Istotą chrześcijaństwa, czy centrum chrześcijaństwa jest oczywiście Jezus Chrystus. I tej prawdy nie można zmienić. Do takich faktów należy ta informacja o nowym stworzeniu i nowym narodzeniu w Jezusie Chrystusie. Bóg chce, aby ludzie nawrócili się do Niego. Po drugie, Bóg powoduje nawrócenie. Nic innego tego nie powoduje. I kiedy przeglądamy materiał biblijny, to ciągle słyszymy, a tylko przytoczę takie hasłowo zdania. Jezus powiedział, jeśli się nie nawrócicie. Piotr apostoł powiada, upamiętajcie się i nawróćcie się. A Paweł wzywał, pojednajcie się z Bogiem. Nie ma innej drogi. Nie mówią o uczynkach, nie mówią o pośrednikach. Mówią o Jezusie Chrystusie i tylko On jest jedynym pośrednikiem naszego zbawienia. Nikodemowi powiedział Jezus, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz oglądać nawet Królestwa Bożego. A więc wiara odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. I trudno przy omawianiu tej kwestii nie sięgnąć do wiary, o której już wielokrotnie słyszeliśmy. Znamy doskonale pewne teksty, które umiemy powtórzyć na pamięć, chociażby ten słynny z listu do Hebrajczyków, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, poświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I moglibyśmy powiedzieć, że taka wiara to skok na głęboką wodę. Wierzenie w coś lub komuś wbrew zdrowemu rozsądkowi. My byśmy pospekulowali, a Bóg powiada, mamy wierzyć, to ma być postawienie nogi na wodzie i uwierzenie stopy na wodzie i uwierzenie, że będę chodził jak Piotr. Jak to jest mieć taką wiarę? Jak ocenić wiarę Noego? W życiu nie widział deszczu, a Bóg mu powiada, buduj arkę, bo będzie potop. A on nawet nie wie, co to jest potop. On deszczu nie widział. Słowo Boże powiada, do tego czasu jeszcze deszcz nie padał. A on buduje arkę. Śmiano się z niego. Ktoś zakłada kamizelkę kuloodporną. To musi wierzyć, że jej struktura zatrzyma kulę. Jeśli nie, to po co ją zakładać? Wiara to nie jest coś mistycznego, ubranego w ludzkie uczucia. Wielu ludzi można by w kwestii wiary opisać łatwowierny. I o niektórych tak się mówi, a łatwowierny, a tam wszystkiemu wierzy. Ale ten termin został użyty też w stosunku do chrześcijan. Niektórzy mówią łatwowierni. Ludzie chcą być raczej logiczni, racjonalni, ale powiem wam, chrześcijanie są łatwowierni. Jesteśmy łatwowierni dla wiary w Boga. Nie widzimy Go, a wierzymy. Wierzymy w niewidzialnego Boga. Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wierzymy w cuda. To jest dowód naszego bycia łatwowiernymi, ale w tym pozytywnym sensie. Tak, jesteśmy łatwowierni. Wierzymy w Boga niewidzialnego. Czy jest to naprawdę wiara niesprawdzalna? Ludzie mówią, jak to sprawdzić? Ale sam Jezus powiedział, jak to sprawdzić. To nie jest skok na głęboką wodę. To jest wiara, która pozwala się sprawdzić. Pamiętacie sytuację, kiedy Tomasza nie było, gdy zmartwychwstał i Jezus Chrystus ukazał się. Ale kiedy przyszedł, gdy Tomasz był, co mu powiedział? Potem zwrócił się do Tomasza. Zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce. Zbliż swoją rękę i włóż w mój bok. I nie bądź bez wiary, ale wierz. On mógł tę swoją wiarę sprawdzić, dotknąć. Dla mnie w ogóle jest to zdumiewające. Co to była za postać? Jaka to była postać? Jakie to było ciało? Można było włożyć rękę w bok, a poruszał się jak człowiek? Przecież tam była dziura chyba, nie? Jak mógł włożyć rękę w tą ranę? To nie była zasklepiona. A żył, chodził. Mógł sprawdzić wiarę. Eliasz był, powiada Słowo Boże, takim człowiekiem jak my. Miał takie same niepokoje, frustracje. Był taki jak my. Słowo Boże powiada, był podobny do nas. Jego wiara była taka sama jak nasza dzisiaj. Jest taka sama, bośmy się narodzili z Boga. Mojżesz, kiedy stanął przed Faraonem, miał obawy i strach? Tak, każdy miałby obawy stanąć przed władcą właściwie ówczesnego świata. Ale wstał i poszedł. Nie dlatego, że był odważny, on się bał. On się próbował wymigać. Ale dlatego poszedł, bo jego wiara wzbudzona przez Boga pozwoliła mu stanąć przed Faraonem. A może gdy tak szedł, to sobie myślał, Panie Boże, już za mną listy gończe przecież są rozesłane. Na każdym zakręcie wisi moja fotografia. A ja mam iść tam prosto w paszczę lwa? Idź, bo ja ciebie wysyłam. To jest wiara. Nie trzeba wiary, by ochrzcić człowieka. Wiary potrzeba, by zmienić jego życie. To jest wiara, którą wyznajemy. Wiara tylko w Jezusa Chrystusa i w Chrystusie Jezusie. Wiara to wierzenie w to, co Bóg mówi. Nie możemy słuchać ludzi i im za bardzo ufać. Zwłaszcza tym, którzy kwestionują nieomylność Bożego Słowa. Wierzenie Bogu to wierzenie w to, co On mówi, poprzez swoje Słowo, to, co tu jest napisane. Teologia łatwej wiary, pozytywnego wyznawania zadały Kościołowi kłamstwo. Że wiara to jakaś siła, którą człowiek może manipulować Bogiem. Nie, nie. To tak nie jest. Wiara to życie według tego, w co wierzysz. Ta wiara była taką dla Hebrajczyków, którzy stali przed piecem ognistym. Przecież ta wiara niczego nie zrobiła jeszcze. Oni powiedzieli Nebukadnezarowi, czy zostaniemy wyratowani, czy nie. Nie pokłonimy się Twojemu posągowi. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi, nie będziesz miał innych bogów przed sobą. I ta wiara zadziałała przez ich czyn. Oni powiedzieli, nie, nie zrobimy tego. Czy będziemy wyratowani, czy nie? Ta wiara nie sprawiła, że byli uratowani natychmiast. Więc król powiedział, no to do pieca. Bóg nie jest zainteresowany, kochani, tym, czy będziemy mieć dobrobyt, czy nie. Ale jest zainteresowany tym, czy On jest życiem przez nas, dla innych ludzi, dla nas. Biblia uczy, że wiara jest kluczem, aby otworzyć drzwi do wieczności. Niektórzy nas podejrzewają o arogancję w wierze. Bo jeśli mówimy, że ja jestem pewien zbawienia, będę mówił o sobie, bo cóż mam za was mówić, myślę, że też tak myślicie, ale wolę bezpiecznie mówić za siebie. To jeśli ja mówię, że jestem człowiekiem zbawionym i wiem, że będę zbawiony, to ludzie uważają to często za arogancję. Kto to może wiedzieć? No wie pan, to zależy od tego, no, jak żyliśmy, jakich uczynków dokonaliśmy, ile ich tam będzie na tej wadze, czy ta szala jakoś tam przeważy. Nie! Ja wiem, że jeśli uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, On zbawił mnie, przebaczył moje grzechy, dał mi nowe życie, to jestem zbawionym. Nie muszę czekać do śmierci, aby mieć tę pewność. Teraz, oczekując, chcę prowadzić życie w wierze, które się Panu Bogu będzie podobać. To jest rdzeń naszego chrześcijańskiego życia. Biblia nie mówi, że sprawiedliwy będzie uratowany przez wiarę. Szedrach, Meszach i Abednego. Nie mówi, że przez wiarę będą uratowani, ale deklaruje, że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. I oni żyli z wiary. Od wiary do wiary. Pytanie możemy postawić sobie tak. Czy ludzie zauważają różnicę w moim, twoim życiu, siostro, bracie? Czy z powodu wiary w Jezusa Chrystusa zauważają, że jesteśmy ludźmi wierzącymi? Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, powiada autor listu do Hebrajczyków. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Dla wielu współczesnych chrześcijan życie z wiary to życie zero problemów, taki życiowy ślizg jak na torze bobslejowym, a na końcu, kiedy się dojedzie tym szybkim torem bobslejowym do mety, czeka duchowy czek w duchowym banku. Ale czasami z tego bobslejowego toru można wypaść, jak się źle zakręt weźmie. I może to być bolesne. Może to spowodować, że cała wiara runie w gruzy. Ekscytujące jest życie wiary. Ale to nie jest zaklinanie rzeczywistości. Nie jest to jakaś magiczna pigułka, którą bierzemy i masz odlotowe życie. Bezbolesne, bezproblemowe, żadnych trudności, żadne walki. Pismo Święte tego nie uczy. W Dziejach Apostolskich tam umacniali duszę uczniów, zachęcali ich, aby trwali w wierze i mówili, że trzeba doświadczyć wielu trudności, aby wejść do Królestwa Bożego. Tak nauczano w Antiochii. Przez wiele trudności. To nie jest życie w ślizgu jakimś bobslejowym. Bycie wierzącym to jeden z ekscytujących stylów życia. Stylów, które zna człowiek tu na ziemi. To nie jest tylko życie przygody, czasami niebezpieczeństwa. Ale to jest życie, poprzez które stanowimy różnicę w tym świecie. Oczywiście jest łatwo powiedzieć, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jak wszystko idzie dobrze. Rachunki zapłacone, nie ma kryzysów, życiowych tragedii, bólu. To jest łatwo. A co, gdy na koncie jest pusto, gdy rachunki niezapłacone, żadnego rozwiązania w zasięgu wzroku, kiedy życie rzuca nas w środek kryzysu, kiedy wydaje nam się, że Bóg się spóźnia, że jakoś przyspał? Utrzymywać się z wiary znaczy, że będziemy czekali na odpowiedź Boga niezależnie od sytuacji. Bo Jego milczenie jest też odpowiedzią, o czym często zapominamy. A czy nie zdarzyło się nam tak, że nawet gdy Bóg odpowiedział, to my i tak po swojemu próbujemy czynić? Jeden z przykładów tylko. Jakub modlił się, bo bał się spotkania z Ezawem. Panie Boże, rozwiąż sprawę. Położył to w ręce Boże. A co potem zrobił? Jeszcze zanim się zaczął modlić, to już to zrobił. Podzielił całą rodzinę na dwa obozy. Jeden mniejszy, drugi większy. Wysłał najpierw taką forpocztę, a on sam z żonami, z dziećmi został z tyłu. Gdyby Ezaw jednak tam się rzucił, a wiedział, że Ezaw idzie z 400 ludźmi, no to ci pierwsi będą taką tarczą, która zatrzyma, a on wtedy szybko zrobi odwrót i z powrotem może, nie wiem, do Labana. No taki miał plan. Ale wcześniej potem modli się, Panie Boże, Ty rozwiąż. Miał plan i mówi, Panie Boże, pieczątkę, mój plan jest bardzo dobry. Ty już tylko możesz przystawić pieczątkę, nic nie musisz zmieniać. I czasami też tak z nami jest. Mówimy, że idziemy w wierze, ale mamy swoje plany, pomysły, swoje rozwiązania. Życie z wiary znaczy być posłusznym, nie zważając na okoliczności, na konsekwencje. Z Noego śmiano się przez dziesiątki lat. To nie trwało jeden rok. Dziesiątki lat. Amator zbudował arkę. Fachowcy zbudowali Titanika. A co przetrwało? Arka. Amator w wierze zrobił coś, czego fachowcy nie potrafili. Żyć z wiary oznacza mieć więcej pytań niż odpowiedzi. I to jest prawda. Ale to odkrycie Lutra przetoczyło się przez Europę jak kula śniegowa, sprawiając, że ówczesna Europa stała się protestancka, stała się Europą, która poznała Biblię, Boże Słowo w swoich ojczystych językach. I zaczęli ci ludzie stanowić różnicę. To już nie byli tylko religijni ludzie, ale głęboko wierzący. Wiara wie, dlaczego wierzy w Boga. Nie tylko na podstawie lektury Biblii, ale też osobistego doświadczenia. Tak, teraz te dwie rzeczy są połączone. Wierzymy Bogu i w Boga, ale równocześnie mamy doświadczenie w Bogu, które pokazuje, że tak, dzięki wierze nasze życie się zmieniło, nasz sposób postępowania, nasz sposób bycia. Dlatego te hasła są tak ważne, o których tu w pewnych odstępach czasu mówimy. Tylko Biblia, zbawienie tylko przez łaskę Bożą, tylko na podstawie wiary, zbawienie tylko w Chrystusie, tylko Bogu należy się chwała. Tak, nam dziś, Boże, dopomóż, bo inaczej nie możemy. Mówię za siebie, inaczej nie mogę. Te pięć zasad mojemu życiu musi towarzyszyć i inaczej nie mogę. Najmniejsza ilość wiary, kochani, jest nadal większa niż największa ilość trudności. Tylko z wiary. I niech to tych kilkanaście uwag pomoże nam chodzić w tej prawdzie, która powinna być dla nas pryncypium chrześcijańskiego życia. Tylko Chrystus, tylko Słowo Boże, tylko z wiary i przez wiarę mamy usprawiedliwienie i nowe życie. To za to nowe życie zechciejmy wspólnie Panu Bogu podziękować. Amen.